Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Po aktach dywersji na kolei w Polsce wzmożono środki bezpieczeństwa. Rozgorzała też polityczna dyskusja wokół tego tematu. O tym, ale też m.in. o konsekwencjach otwarcia przejść granicznych z Białorusią będziemy dziś mówić w Grach Politycznych. Zapraszam, Adam Janczewski.
Gry polityczne.
W studiu Polskiego Radia Białystok w Białymstoku gościmy posła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Truskolaskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
A w studiu Polskiego Radia Białystok w Suwałkach jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie naszych słuchaczy, witam pana, panie redaktorze, no i na mojego rozmówcę, pana posła.
Dzień dobry, panie pośle, również.
Zaskakujące uprzejmości na początku. Zobaczymy, jak dalej potoczy się dyskusja. W poprzedni weekend na torach kolejowych w dwóch miejscach w województwach mazowieckim i lubelskim doszło do aktów dywersji celowego uszkodzenia infrastruktury kolejowej. W Polsce trwa dyskusja na ten temat. Zacznijmy od oceny działalności i skuteczności naszych służb, całego państwa w tym zakresie. Czy w tej sytuacji stanęły służby polskie na wysokości zadania? Pytam posła Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Zielińskiego.
Mamy do czynienia w ostatnim czasie z sytuacją niebezpieczną i można powiedzieć coraz bardziej niebezpieczną. To wynika z wielu przyczyn. No, mamy wojnę hybrydową na granicy polsko-białoruskiej, niedaleko toczy się wojna na Ukrainie. No i mamy w ostatnich tygodniach, miesiącach działania rosyjskie, które są prowokacją już na terenie naszej ojczyzny Rzeczypospolitej. Pamiętamy te wydarzenia związane z dronami niedawno, nalot dronów, teraz są te właśnie akty dywersji związane z koleją, ale wcześniej były też podpalenia, choćby hali Marywilskiej i w paru innych miejscach mieliśmy do czynienia z aktami sabotażu. Problem polega na tym, że Polska słabo dosyć chroni infrastrukturę krytyczną. Trzeba to rzeczywiście urealnić i wzmocnić. Te działania, które zostały teraz podjęte, no, na pewno są potrzebne. Zaangażowanie choćby wojska w tej akcji Horyzont, ale służb wewnętrznych, koordynacja tych służb, to jest wszystko ważne i potrzebne, ale zauważmy, że następuje zawsze reakcja po jakimś zdarzeniu. No i jakiś czas jest większa czujność, większa mobilizacja, no a potem w jakimś innym miejscu coś się znowu wydarza i trzeba znowu reagować. Tutaj ja przede wszystkim bym zwrócił uwagę na to, że na dwa elementy, jeżeli pan pozwoli, panie redaktorze. Po pierwsze na to, że służby specjalne polskie powinny działać z wyprzedzeniem. Taka jest ich rola. One mają do dyspozycji narzędzia, instrumenty działań operacyjnych, które powinny pozwalać na to, żeby wyprzedzać i uniemożliwiać działania dywersyjne, działania sabotażowe, o których mówimy.
Być może, panie pośle, do takich sytuacji
wtedy
dochodziło,
kiedy coś się już zdarzy.
Na przykład o nich nie wiemy.
No nie, dlatego że do zdarzenia doszło. Gdyby służby działały w sposób profesjonalny i naprawdę skuteczny, to nie powinno do tego dojść. Ja wiem, że to nigdy nie jest tak, że mamy gwarancję pełną, ale jednak tutaj myślę, że sprawa przyjazdu do Polski osób, które już miały swoje kartoteki, powiedzmy, i potem pozwolenie na to, żeby one wyjechały z Polski po dokonaniu tej dywersji, no to świadczy o słabości państwa polskiego, jakby na to nie patrzeć. No i rzecz druga to kwestia informacyjna, no ale także i działań już po zdarzeniu. Jeżeli stwierdzono, że jest jakieś niebezpieczeństwo, to przede wszystkim miałem pretensje do polskich służb, ale też do władzy politycznej, do premiera, do ministra spraw wewnętrznych w szczególności, że nastąpiła słaba reakcja. Przede wszystkim powinno się zamknąć ten tor kolejowy, co do którego było podejrzenie, że tam może właśnie być przerwane, mogą być tory, czy jakiś wybuch nastąpił, no tak jak to było w tym zgłoszeniu. A się okazało, że przyjechała policja, było późno, było ciemno, więc po prostu odłożono akcję do rana. I przyjechały kolejne pociągi przez tę wyrwę. Przecież mogło dojść do wielkiej tragedii przy przejeździe każdego z tych pociągów. Trzeba było wyłączyć ruch na tych torach, na tej trasie kolejowej. Tego nie zrobiono i to jest moja pretensja największa do tych władz, które za to są odpowiedzialne. No, policja, i on nadzoruje minister spraw wewnętrznych i administracji, to jest pretensja do niego właśnie.
To teraz głos ma Krzysztof Truskolaski.
Rzeczywiście od wielu miesięcy w naszym kraju trwa wojna hybrydowa. Wojna hybrydowa i z Moskwą, i z Białorusią. Zaczęło się od tego, że poprzez polsko-białoruską granicę zaczęto wpuszczać do nas setki, nawet tysiące nielegalnych migrantów. Następnie, tak jak pan poseł Zieliński mówił, ataki na halę Marywilska, wlot dronów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie ten akt dywersji na torach w województwie lubelskim. Szanowni Państwo, jest to naprawdę rzecz poważna i tutaj wszystkie siły polityczne muszą się zjednoczyć, abyśmy rzeczy nazywali wprost. Jest to atak Moskwy, atak Rosji w naszą niezależność. Moskwa oczywiście boi się nas zaatakować wprost, bo jesteśmy za silni, dlatego cały czas nas testuje i to jest niestety kolejny test. My oczywiście bezpośrednio po tych zdarzeniach, pan premier w Sejmie wytłumaczył wszystko, jak było. Opinia publiczna jest informowana na bieżąco, jak przebiegała akcja służb, to po pierwsze, nic nie zostało ukrywane, a po drugie, jakie działania zostały podjęte. Został wprowadzony stopień Charlie na kolei, to znaczy ponad 10 tysięcy żołnierzy monitoruje sytuację na torach, w polskich pociągach, w całej Polsce. 10 tysięcy żołnierzy to jest naprawdę duża grupa naszej armii, która sprawdza, czy bezpieczeństwo Polek i Polaków nie jest zagrożone. To po pierwsze. Po drugie, już niedługo zostanie uruchomiona aplikacja, w której każdy z Polaków będzie mógł przekazać, jeżeli są jakieś niepokojące sygnały, właśnie czy na kolei, czy w innych miejscach, abyśmy wiedzieli na bieżąco, aby Rządowe Centrum Bezpieczeństwa było informowane na bieżąco również przez Polki i Polaków. No, musimy mieć oczy dookoła głowy. Żyjemy w ciężkich czasach, ale co jest najważniejsze? Najważniejsze, szanowni państwo, że te akty hybrydowe nie spowodowały tragedii. I to jest rzecz, która jest najistotniejsza. Nasze służby są w gotowości. Pan poseł mówił o tym, że za późno pewne rzeczy się działy, ale nie, pan redaktor tutaj słusznie zauważył, że o wielu zdarzeniach opinia publiczna nie jest informowana z uwagi na to, że one są wynajdywane i zapobiegane wcześniej. Widzimy, ile jest aresztowań różnych osób, które szpiegują na rzecz Rosji, które przygotowują różne rzeczy na rzecz Rosji. O tym się mówi zdawkowo, media praktycznie o tym nie informują, ale to są setki osób, które są zatrzymywane w naszym kraju, które właśnie planują ataki dywersji. I tych ataków na pewno było więcej, gdyby nie nasze służby specjalne, które wyłapują większość z nich. Jeżeli chodzi o dostanie się tych osób do Polski, no panie pośle, uważam, że bardzo trudno jest nie przepuścić przez granicę osób, które mają czyste paszporty, wyprodukowane przez Rosję oczywiście, na inne dane, ale są to paszporty, które nie miały żadnych znamion tego, że te osoby mogły być podejrzane o jakieś akty terrorystyczne. No mamy niestety do czynienia z bardzo profesjonalnym wrogiem, z Rosją, która może naprawdę wiele. My i tak robimy dużo, żeby zapobiegać wpuszczaniu wielu osób przez nasze polskie granice, ale wszystkiego nie unikniemy i to jest oczywiste. Był pan przez wiele lat wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji i wie pan, jak działają służby, wie pan, jak działa policja i w służbach i policja działa jedna zasada, że państwo polskie musi być bezpieczne i to jest dla nas priorytet. I tutaj cieszę się generalnie z tej wypowiedzi pana posła, że ona nie była ofensywna, że ona nie atakowała polskiego rządu. Ale co za tym idzie, szanowni państwo? No, chciałbym, żebyśmy wcielili te słowa pana premiera Donalda Tuska, który w trakcie posiedzenia Sejmu dwukrotnie wypowiadał się na temat tych aktów dywersji, abyśmy wcielili je w życie. Więc 5 zasad dla bezpieczeństwa, dla Polaków, dla polityków, którzy chcą rzeczywiście działać w interesie Polski. Po pierwsze, nie powtarzać kłamstw rosyjskiej propagandy. Widzieliśmy, ile osób mówiło o tym, że to Ukraińcy są odpowiedzialni za te akty dywersji. Przecież to była nieprawda. Ile było fake newsów w internecie, to wszyscy widzieliśmy. Po drugie, nie możemy podważać zaufania do polskiego wojska i polskich służb specjalnych i to jest też bardzo istotne. Nie osłabiamy państwa i jego spójności. Nie podważamy jedności europejskiej, bo Unia Europejska jest naszym bardzo ważnym partnerem w walce właśnie z Rosją. A po piąte, no bardzo ważne jest również to, żebyśmy wspierali Ukrainę i Ukraińców. I tutaj chciałbym jedno słowo, panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli, o tych propozycjach Ameryki w sprawie pokoju. No, te propozycje rzeczywiście, no, pierwsza ich wersja, no, była nie do zaakceptowania przez Ukrainę. Zresztą była to również mowa o Polsce, że samoloty Sojuszu...
Amerykańskie NATO-wskie myśliwce miałyby stacjonować w Polsce bez wiedzy Polski.
Ale nikt o tym z Polską nie rozmawiał, więc też musimy oczywiście o tym ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską, z NATO rozmawiać. I te dyskusje się toczą. Ja mam nadzieję, że wojna w Ukrainie jak najszybciej się zakończy, że Ukraina wyjdzie z tego zwycięstwa.
Przechodzimy teraz do posła Jarosława Zielińskiego. Panie pośle, poseł Krzysztof Truskolaski poruszył tutaj kilka wątków. Chciałbym zapytać o tę piątkę, nazwaną już piątką Donalda Tuska. Czy pan się zgadza z tymi założeniami i z tą propozycją 5 przykazań, które zaproponował premier Donald Tusk w sytuacji krytycznej, w sytuacji zagrożenia naszego państwa?
Rzeczywiście pan poseł mówi o wielu sprawach, do każdej należałoby się po kolei odnieść, ale na pana pytanie, panie redaktorze, odpowiadając, powiem tak, że wolałbym, żeby premier polskiego rządu wykazał konkretne działania i konkretne skutki, a nie transponował to, co się dzieje, na płaszczyznę polityki wewnętrznej swojego ugrupowania i rządu, bo to są takie z jednej strony brzmiące w sposób dosyć oczywisty takie zasady, ale one mają wymiar i podtekst polityczny. No przecież mieliśmy do czynienia z dwoma wystąpieniami premiera podczas ostatniego posiedzenia Sejmu na ten temat. Drugie wystąpienie nic nie wniosło konkretnego, tak naprawdę było powtórzeniem propagandowym tego, co w pierwszym, plus te właśnie tezy, te przykazania. No myślę, że to po prostu jest coś, co nie powinno być wykorzystywane. Ta sytuacja nie powinna być wykorzystywana do takiej walki politycznej, wewnętrznej, a w zasadzie pod tymi jego postulatami czy wezwaniami kryje się taka właśnie sytuacja, już nie, czy taki cel. A już nie mówię o wystąpieniu ministra spraw zagranicznych, pana Sikorskiego, którego chciałem wysłuchać, prawdę mówiąc, podczas posiedzenia Sejmu, ale kiedy po kilku zdaniach zaczął atakować prezydenta i Prawo i Sprawiedliwość, zamiast mówić o bezpieczeństwie Polski, no to po prostu wyszedłem z tej sali, tak jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo tego słuchać się nie dało. No. Panie pośle, jeżeli chodzi o wiarygodność pana ugrupowania w kwestiach bezpieczeństwa, pan mówił, że ja mówiłem nieofensywnie i nie chcę mówić ofensywnie, bo o bezpieczeństwie musimy rozmawiać rzeczywiście serio, poważnie i jakby jak najmniej, żeby było takich pretensji politycznych. Ale jeżeli już w ogóle, no to muszę to poruszyć, że ta wiarygodność waszego ugrupowania jest żadna w tych sprawach. No przypomnijmy, co się działo w ciągu tych ostatnich lat, kiedy byliście przy władzy, tamtych 8 lat. No, mam w pamięci, mam ten obraz, jak wspomniany minister Sikorski organizował odprawę dla polskich ambasadorów z udziałem Ławrowa. No mam ten obrazek z telewizji, przecież pamiętam to. Pamiętam, jak po agresji rosyjskiej na Gruzję w 2010 roku likwidowano jednostki wojskowe, między innymi pułk suwalski, jedyny pułk, większą jednostkę wojskową usytuowaną przy przesmyku suwalskim. Pamiętam zgodę premiera na współpracę polskiego kontrwywiadu wojskowego SKW z FSB, rosyjską służbą specjalną. No i wiele innych rzeczy można przywoływać. I teraz jak się słucha tych wystąpień bardzo upolitycznionych premiera Tuska, wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Sikorskiego i te apele jakby do wewnątrz kierowane po to, żeby wzmocnić wizerunkowo tylko swoje ugrupowanie, a tak naprawdę z tego dla bezpieczeństwa bezpieczeństwa Polski nic nie wynika. To mi się właśnie przypominają tamte obrazy, więc jakby może spróbujmy się skupić na tym, co tu i teraz jest ważne. Zostały otwarte przejścia graniczne. Może porozmawiajmy o tym, jak to dla bezpieczeństwa, jakie może mieć znaczenie. Pan wspomniał o sprawie Ukrainy, bardzo słusznie, bo to jest istotny kontekst. Powinniśmy o tym rozmawiać, jak ku czemu zmierza ta sytuacja na Ukrainie. Warto patrzeć na to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej w dalszym ciągu, mimo zapory granicznej, mimo właśnie przepisów, które wprowadziliśmy, przedłużaliśmy już kilkakrotnie o zakazie składania wniosków o ochronę międzynarodową w sytuacji, kiedy ktoś przekroczył granicę w sposób nielegalny z naruszeniem przepisów prawa. Na tym trzeba wszystkim się skupić, bo i oczywiście zrobić wszystko, żeby polskie służby specjalne, w tym służby wewnętrzne, policja, inne, straż graniczna, ale służby specjalne, zwłaszcza, które, powtarzam, dysponują środkami niejawnymi, żeby one mogły wykrywać potencjalnych sprawców wcześniej, żeby nie dochodziło do zdarzeń, bo jeżeli będziemy reagowali zawsze po zdarzeniach, to zawsze będziemy o krok do tyłu służbami rosyjskimi, które za tym stoją. A jeżeli chodzi o Ukraińców, bo tutaj pan też wspomniał, no to przecież tutaj wyraźnie widać, że rosyjskie służby posługują się właśnie obywatelami Ukrainy, ale jeżeli chodzi o te paszporty, których też pan poseł powiedział, no to jeżeli prawdą jest to, co mówił premier, ale no zakładam, że wiedział, co mówi, chociaż to wymaga też weryfikacji, to jeżeli jeden z tych sprawców był karany na Ukrainie i dotarł do Polski przez z Białorusi i spokojnie mógł z Białorusi wyjechać, z Polski do Białorusi, na Białoruś wyjechać, no to w takim razie gdzie jest państwo polskie? No, panie pośle, naprawdę, no, patrzmy, spójrzmy prawdzie w oczy. I jeszcze raz wracam do tamtej sprawy, że nie zatrzymano ruchu pociągów na tej trasie. Pojawiło się podejrzenie niebezpieczeństwa. Pociągi przejeżdżały przez tę wyrwę. Każdy z nich mógł się wykoleić. Mogły być setki ofiar. Naprawdę, no proszę na to popatrzeć. Skupmy się na tym ponad podziałami, żeby właśnie zapewnić poprzez działania państwa polskiego i polskich służb, a działania odpowiednie, konkretne, niepropagandowe Polsce bezpieczeństwo. Pan mówił, że kilkaset osób zatrzymanych. No, z komunikatów rządowych wiemy, że nie kilkaset, tylko kilkadziesiąt, pięćdziesiąt, kilka bodajże, jak pamiętam. To jest jakby informacja ze strony obecnej władzy. No to a pytanie, ilu jest w Polsce ich jeszcze? A ilu ich przyszło przez granicę z Ukrainą w ramach tego niekontrolowanego napływu? I trzeba było przyjąć oczywiście tych, którzy uchodźców z Ukrainy, którzy uciekali przed wojną, ale trzeba także jakoś kontrolować to, kto do Polski przyjeżdża. Popatrzmy, że i przez granicę polsko-ukraińską mogła agentura docierać do Polski, docierała zapewne i nawet bezpośrednio przez tę chronioną granicę z Białorusią również. No więc naprawdę trzeba się nad tym zastanowić, czy my jesteśmy rzeczywiście bezpieczni pod tymi rządami.
To teraz odpowiedź posła Krzysztofa Truskolaskiego i przechodzimy do wywołanej przez posła Jarosława Zielińskiego kwestii granicy polsko-białoruskiej.
Panie pośle, ja nie chcę w tak ważnych sprawach jak bezpieczeństwo grać z panem w ping-ponga i odbijać te tematy, bo mógłbym również powiedzieć o Antonim Macierewiczu, który przez swoje rządy osłabiał polską armię, który unieważnił przetarg na śmigłowce Caracal, które mogłyby teraz bronić między innymi naszej wschodniej granicy i wiele, wiele innych tematów. Ale dzisiaj rozmawiamy o naszym bezpieczeństwie, dzisiaj rozmawiamy o tym, co wspólnie, jako klasa polityczna, co wspólnie, jako obywatele, musimy zrobić, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo. I na pewno bezpieczna Ukraina to również bezpieczna Polska i musimy się na tym skupić. Jeżeli chodzi o pana ministra spraw zagranicznych, pana wicepremiera Sikorskiego, to jedno słowo. Uważam, ja akurat zostałem na całej przemowie pana ministra i warto było zostać, panie pośle, z uwagi na to, że pan minister skupił się na bezpieczeństwie. Pan minister również skupił się na tym, żeby wskazać, że to właśnie Unia Europejska, NATO jest również gwarancją naszego bezpieczeństwa. Niestety w trakcie przemowy 11 listopada pan prezydent o tym zapomniał. Pan prezydent, z tego co zrozumiałem tę wypowiedź, no, chciał zaatakować Unię Europejską, a nie wspomniał ani słowa o Rosji, która jest prawdziwym agresorem, która zaatakowała Ukrainę, gdzie giną ludzie. Nie tylko Ukraińcy, bo ostatnio zginęła również 7-letnia Polka z mamą. Więc, szanowni państwo, skupmy się na tym. Skupmy się na tym, aby zrobić wszystko, by zakończyć ten krwiożerczy konflikt na Ukrainie, bo wtedy również nasza ojczyzna będzie bezpieczna.
Trochę w nawiązaniu do tych słów i ostatni wątek do tej części gier politycznych. Jestem ciekaw opinii naszych gości. Niektórzy politycy, między innymi Konfederacji, podważają to, że był to akt dywersji wymierzony z Rosji i próbują przekierować winę na stronę ukraińską. Jakoby to Ukraińcy mieli stać za aktami dywersji w Polsce. Co panowie sądzą na temat stawiania sprawy właśnie w taki sposób?
Ja już o tym mówiłem w pierwszej swojej wypowiedzi. Oczywiście jest to skandaliczne stawianie sprawy. Wiemy, że za akty dywersji odpowiedzialni są Rosjanie i musimy o tym mówić wprost. Każdy, kto obwinia Ukraińców za rzeczy, które nie są winą Ukraińców, jest po prostu, są to słowa skandaliczne.
Poseł Jarosław Zieliński?
No z tego, co wiemy w tych sprawach, o których rozmawiamy dzisiaj, to służby rosyjskie posługują się właśnie między innymi obywatelami Ukrainy, ale to nie znaczy, że Ukraina dokonuje w Polsce aktów dywersji, bo to jest zupełnie nieuprawniona teza.
Gdyby Ukraina chciała dokonać aktu dywersji, prawdopodobnie posłużyłaby się Rosjanami.
Nie wiem, ale jaki ma interes Ukraina, żeby dokonywać w Polsce aktów dywersji? Myślę, że nie ma żadnego interesu w tym. Broni się przed agresją rosyjską. Polska od samego początku wspiera Ukrainę i to właśnie to, że Zachód potem dołączył, to też w znacznej mierze jest zasługa Polski, że właśnie od samego początku, od pierwszych dni tej agresji apelowała o to i przyniosła Ukrainie wszelką możliwą pomoc. My przynieśliśmy jako państwo, jako społeczeństwo, samorządy pod każdym względem, militarnym, humanitarnym, finansowym, społecznym, pod każdym względem, więc jakby tutaj nie ma na pewno najmniejszych powodów, żeby takie tezy wysuwać, natomiast trzeba uważać na to rzeczywiście, kim i w jaki sposób posługują się rosyjskie służby i tutaj, jeżeli to są obywatele Ukrainy, to trzeba po prostu to powiedzieć. Ale to wymaga w ogóle też, nawiasem mówiąc, jeszcze dokładnego sprawdzenia, bo z informacji, jakie otrzymywaliśmy na temat sprawców, to też były przekazy dosyć niejednoznaczne. One nie były od początku konsekwentnie takie same, więc też trzeba poczekać na ostateczne ustalenia. Mam nadzieję, że one zostaną poczynione. Nie wolno grać wątkiem antyukraińskim. No to rzeczywiście jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli Ukraina zachowa swoją niepodległość, to Polska będzie bardziej bezpieczna. To jest alfabet oczywisty. To jest oczywista oczywistość, można powiedzieć. I dlatego trzeba robić wszystko, żeby tej wojny Rosja z Ukrainą nie wygrała. Trzeba robić wszystko, żeby Ukraina została państwem autonomicznym, suwerennym i żeby miała też prawo do aspiracji zachodnich. No i nie możemy pozwolić się skłócić, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Natomiast, niezależnie od tego, o czym mówię, i tutaj chyba się zgadzamy co do tego wszyscy, to te sprawy muszą być bardzo dokładnie do gruntu, do szczegółów wyjaśnione, bo przekazy na ten temat też są różne, na temat samego zdarzenia i niektórzy nawet posługując się dosyć ekspercką wiedzą, podważają te, zwłaszcza pierwsze informacje, które do opinii publicznej dotarły na temat samego wybuchu, sposobu podłożenia tego ładunku wybuchowego, jak to było, kto to zrobił, jak to mógł zrobić, jak do tego doszło, dlaczego nie zareagowano w sposób odpowiedni na czas i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chciał wierzyć w to, że pod obecnymi rządami politycznymi polskie służby działają tak, jak należy, ale niestety one też są programowane politycznie i tutaj z tego na to powinniśmy brać poprawkę i nad tym czuwać, po prostu nie pozwalać na to, żeby bezpieczeństwo stawało się po jakiejkolwiek stronie przedmiotem gry politycznej.
Panie pośle, to ja pana uspokoję. W listopadzie 2023 roku polityka weszła ze służb specjalnych, więc proszę być spokojny. Służby są apolityczne.
No niech pan nie żartuje, panie pośle. No, niech pan mnie nie rozśmiesza po prostu.
Niemniej jednak, szanowni państwo, cieszy przynajmniej zgoda w kwestii podejścia do Ukrainy i tego konfliktu, który toczy się za naszą wschodnią granicą. Spójrzmy jednak na naszą wschodnią granicę bezpośrednio naszego województwa, czyli granicę Polski z Białorusią i temat otwarcia przejść granicznych w Bobrownikach i w Kuźnicy. Od tygodnia mamy otwarte przejścia właśnie w tych miejscach. Mam, szanowni państwo, najnowsze dane z Krajowej Administracji Skarbowej. Wynika z nich, że w Kuźnicy przez ten czas wyjechało z naszego kraju ponad 2200 aut osobowych, bo tam tylko, przypomnijmy, jak na razie jest to przejście tylko dla aut osobowych, wjechało 1860. Bobrowniki auta osobowe wyjechało ponad 700, wjechało niespełna 500. Bobrowniki auta ciężarowe wyjechało ponad 800 tirów, wjechało 380 takich pojazdów. Natomiast jeżeli chodzi o autokary, to wyjazd z Polski i wjazd z Białorusi to około 50 autokarów w jedną, po 50 w jedną i 50 w drugą stronę. Ruch zaczyna się, widać ten ruch na granicy. Nie jest to chyba jednak skala sprzed paru lat, kiedy to dobrze pamiętamy, jak grę na przejściu granicznym do Bobrownik, kolejki ciężarówek sięgały nawet Białegostoku niekiedy, szczególnie w okresie takim wzmożonym przedświątecznym. Moje pytanie, patrząc na te liczby, choć one może za wiele na razie nie mówią, ale patrząc też na to, co się działo, na te zagrożenia ze wschodu, na te informacje o tym, że ci dywersanci opuścili Polskę przez przejście graniczne, udali się właśnie na Białoruś, czy my jesteśmy pewni i też na pewne pewien związek czasowy, kiedy były otwarte przejścia graniczne, kiedy doszło do aktów dywersji, choć nie mówię jednoznacznie, że to należy wiązać jedno z drugim. Czy to na pewno, mamy takie przekonanie, że to była dobra decyzja, żeby to przejście, jedno i drugie przejście graniczne z Białorusią otworzyć, panie pośle?
Panie redaktorze, była to bardzo dobra decyzja. Od ponad 2 lat w Sejmie, w ministerstwach, w województwie podlaskim walczyliśmy o to, wraz z panem wojewodą Jackiem Brzozowskim, panem marszałkiem Łukaszem Prokoremem, aby te przejścia otworzyć. Dlaczego? I już chciałbym o tym powiedzieć. Przedsiębiorcy, którzy pracują u nas w województwie podlaskim, w Białymstoku, w Łomży, w Suwałkach, od 2 lat zabiegali o to, aby właśnie te przejścia były otwarte, ponieważ ich biznesy polegały na tym, że ludzie, którzy przyjeżdżali do nas z Białorusi, tak zwani turyści zakupowi, bo tak się ich kiedyś nazywało, wydawali tutaj ogromne pieniądze. Pamiętamy jeszcze kilka lat temu, jak na przykład w Białymstoku, w białostockich galeriach, większość samochodów, które stały na parkingach, były z białoruskimi rejestracjami. I ci ludzie kupowali właśnie u nas produkty i po dniu wyjeżdżali na Białoruś, ale to właśnie u nas zostawiali pieniądze. U nas zostawiali setki milionów złotych, aby nasi przedsiębiorcy mogli dobrze i godnie prosperować. I widzimy zbieżność, jak zostały zamknięte przejścia, gdy zostały zamknięte przejścia graniczne, jakie straty ponosili ci właśnie przedsiębiorcy. I to nie mówię tylko o przedsiębiorcach, którzy działał między innymi na targowisku na Kawaleryjskim. Przecież to targowisko było uwielbiane przez właśnie ludzi z Białorusi, ale również o drobnych biznesach, o biznesach przygranicznych, o biznesach, które właśnie bazowały na kontaktach polsko-białoruskich. I ci ludzie od 2 lat przychodzili do mnie i wręcz błagali, aby otworzyć chociaż jedno przejście graniczne, żeby oni mogli normalnie prowadzić biznesy. Że ta polityka między Polską a Białorusią, polityka dyplomatyczna, której nie ma de facto. Po zamknięciu do więzienia pana redaktora Andrzeja Poczobuta, ta dyplomacja niestety została przerwana. Ufaliśmy w to, że Łukaszenka się opanuje i Andrzeja Poczobuta wypuści. No ale dłużej nie można było czekać. My nadal walczymy o to. Służby dyplomatyczne nadal o to walczą, żeby pan Andrzej Poczobut został wypuszczony z tego strasznego białoruskiego więzienia. Ale ta decyzja, która została podjęta przez pana premiera Donalda Tuska i poparta konkretnymi działaniami służb Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, wojska, etc., była przemyślana i jest bezpieczna dla naszego kraju. To jest najważniejsze. A po drugie, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, zauważyliśmy, że po otwarciu przejść granicznych ten napór nielegalnych migrantów praktycznie się zakończył. Co pokazuje, że Białoruś robiła również wszystko, aby wywierać na nas presję. Ale co jest najważniejsze? Najważniejsza jest po pierwsze bezpieczeństwo, a po drugie najważniejsze jest również bezpieczeństwo ekonomiczne naszych współobywateli, naszych mieszkańców i te bezpieczeństwo ekonomiczne na pewno zwiększyliśmy tym, że ludzie z Białorusi będą mogli znowu wydawać pieniądze właśnie u naszych podlaskich przedsiębiorców i dziękuję jeszcze raz za tą decyzję, była to bardzo dobra decyzja. Żałuję tego, że wszystkie przejścia w województwie podlaskim zostały zamknięte, bo przecież mówi się o tym, przecież nic się nie zmieniło między relacjami polsko-białoruskimi, ale przecież przejścia polsko-białoruskie były otwarte. W województwie lubelskim przejścia były normalnie otwarte, to województwo podlaskie było poszkodowane. Dlatego musieliśmy zrobić ten krok, aby ratować polskie biznesy, aby ratować białostockich, podlaskich przedsiębiorców.
Czy z tą opinią zgadza się poseł Jarosław Zieliński?
Ja najpierw jeszcze w jednym zdaniu pozwolę wrócić sobie do tej mojej reakcji śmiechem na to, że jak pan poseł powiedział, że służby specjalne zostały odpolitycznione, że wyszła polityka ze służb dwa lata temu, czyli rozumiem, że wraz z nastaniem rządów koalicji 13 grudnia. No, jeden przykład tylko, tego jest przecież, można przywoływać bardzo wiele. Akuszer porozumienia, o którym wspomniałem, między FSB a SKW, dzisiaj jest wiceszefem służby kontrwywiadu wojskowego. Myślę o pułkowniku Krzysztofie Duszy. O jego powiązaniach można czytać w mediach, nie będę tego wątku rozwijał, z rosyjskimi służbami. Także, panie pośle, niech pan naprawdę nie żartuje. A wracając do tego wątku rozmowy, który jest teraz, czy do otwarcia przejść granicznych, to ja tylko chcę zwrócić uwagę, że żaden cel tak naprawdę, który przyświecał temu, że te przejścia zostały zamknięte, nie został osiągnięty dotychczas, więc nie bardzo rozumiem, jaki jest powód, że akurat teraz w tym momencie zostały ponownie otwarte, bo przecież presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej trwa, nie ustała. Andrzeja Poczobuta nie uwolniono, to był drugi cel tej polskiej reakcji. Ustaleń dotyczących winnych zabójstwa polskiego żołnierza sierżanta Mateusza Sitka na granicy nie mamy, więc jakby co zostało osiągnięte i dlaczego w tym momencie została taka decyzja podjęta? No ja rozumiem oczywiście przedsiębiorców, którzy chcą handlować, są zarabiać. To jest istotny oczywiście aspekt, biorę to pod uwagę, ale pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo musi być przed biznesem, przed interesami różnego rodzaju, nawet bardzo słusznymi, oczekiwanymi. No przecież my to świetnie rozumiemy, że handel przygraniczny i wymiana gospodarcza jest na pewno zawsze korzystna. No jednak natomiast trzeba brać pod uwagę przede wszystkim zagrożenie bezpieczeństwa Polski. Na granicy polsko-białoruskiej wciąż trwa wojna hybrydowa. Przekazy rządu są niejasne, są sprzeczne, bo z jednej strony się mówi, że słyszymy, tym się chwali premier, tym się chwali minister spraw wewnętrznych, że 98 prób nielegalnego przekroczenia granicy jest udaremniana, a z drugiej strony
98% prób, tak.
98% prób, tak. Mhm. Przekroczenia jest udaremniana, czyli 2% tylko się udaje. No ale ta presja jest. I nie wiem, czy taka rzeczywiście jest prawda w tych procentach, bo proszę zobaczyć, że a jednak ci, którzy dokonali, jeżeli wierzyć rządowi, jeżeli to chodzi o te osoby, tej dywersji na torach, no to oni jednak przyjechali do Polski. No i to przyjechali, nie wiem, pewnie w sposób, nie wiem, czy legalny, nielegalny, jak oni te granice przekroczyli ponoć w Terespolu. W Terespolu granica nie była zamknięta po tym otwarciu teraz dwóch przejść w Kuźnicy i w Bobrownikach.
No tutaj, panie pośle, Aleksander Łukaszenka zapowiedział pomoc w ujęciu sprawców, którzy weszli z Białorusi do Polski i zbiegli na Białoruś, choć chyba ciężko te słowa brać na poważnie.
No miejmy nadzieję, że można chociaż trochę Łukaszence wierzyć, chociaż ja nie wierzę, nie pomógł Łukaszenka przecież ustalić zabójców sierżanta Mateusza Sitka. No i tak samo tutaj nie wypuścił Andrzeja Poczobuta z więzienia, no i tak dalej, taka jest wiarygodność Łukaszenki, który przecież jest bardzo związany, Białoruś jest bardzo związana jako satelita z Rosją, no i to przecież jest to, co się dzieje w Polsce, to co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, to nie jest tylko sprawa Białorusi, tylko sprawa także Kremla, Putina, no nie oszukujmy się, że te wszystkie akty dywersji, sam pan poseł, chociaż patrzy z innego punktu widzenia politycznego, mówi, że to są rosyjskie działania, no więc a Łukaszenka jest najściślejszym, najbliższym sojusznikiem Putina. Więc jeszcze raz powtarzam i reasumuję swój pogląd na ten temat. Oczywiście rozumiem względy gospodarcze. Rozumiem oczekiwania przedsiębiorców. Nie wolno tego lekceważyć. Trzeba było wspierać przedsiębiorców wsparciem rządowym. Ono było za słabe. Ono było, jakieś ono było, ale było za słabe w stosunku do strat, jakie ponosili. Ta rekompensata była naprawdę, można powiedzieć, w wielu przypadkach symboliczna. Natomiast jednak otwarcie tych przejść granicznych może powodować kolejne zagrożenia. Tylko też tutaj no, faktem jest, że były zamknięte dwa przejścia, które teraz zostały otwarte, a inne funkcjonowały. Jest tych przejść znacznie więcej. Także ja w ogóle, gdybym miał na to patrzeć z punktu widzenia swojego doświadczenia politycznego, poselskiego i rządowego, to pewnie bym uważał, że trzeba było zamknąć wszystkie przejścia graniczne przedtem z Białorusią, a otworzyć je wtedy, kiedy zakończy się wojna na Ukrainie, kiedy zostanie wynegocjowany pakt pokojowy.
W województwie podlaskim, panie pośle, wszystkie drogowe przejścia były zamknięte. Niestety była to decyzja ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Mariusza Kamińskiego. Ja nie rozumiem. Nie rozumiem, panie pośle, dlaczego zamknięto wszystkie przejścia drogowe w województwie podlaskim, a zostawiono w województwie lubelskim. I to jest naprawdę coś, co było skandaliczne.
Ja powiedziałem o swoim poglądzie, panie pośle, że ja uważam, że należało zamknąć wszystkie przejścia graniczne i kolejowe również,
ale tego nie zrobiono,
i piesze, a otworzyć je dopiero wtedy, kiedy na Ukrainie nastanie pokój, kiedy zostanie wynegocjowany to porozumienie pokojowe, które jest w tej chwili w trakcie negocjacji. To jest trudna sprawa, jak wiemy, bardzo trudna, no ale miejmy nadzieję, że ta wojna się wreszcie zakończy i zakończy się tak, że Ukraina będzie dalej suwerennym państwem, a nie stanie się terenem okupowanym przez Rosję.
Ale jeszcze odniosę się jednym słowem, panie redaktorze, do słów pana posła Zielińskiego, że to bezpieczeństwo jest najważniejsze. Tak, bezpieczeństwo jest najważniejsze i my te bezpieczeństwo zapewniamy. Została wzmocniona zapora ta między Polską a Białorusią. Jest ona praktycznie nieprzekraczalna. W ostatnim tygodniu, czyli w tygodniu, kiedy zostały otwarte przejścia graniczne, tylko 55 osób próbowało nielegalnie przedostać się do Polski. Były dni, że nie było żadnej próby, przekroczenia granicy, a jeszcze kilkanaście dni, tygodni temu było to 200, 300, 400, 500 prób, nawet 1000 prób dziennie, więc ta sytuacja jest dużo lepsza, po pierwsze. Po drugie, budujemy tarczę wschód. Jest to projekt kluczowy dla Unii Europejskiej i to też jest istotne. Nasza granica naszego państwa jest również wschodnią granicą Unii Europejskiej. Musimy o tym pamiętać, że to musi być solidarność wszystkich krajów Unii Europejskiej i ta solidarność jest. Po trzecie, mechanizm SAFE z Unii Europejskiej. To jest mechanizm wynegocjowany właśnie w trakcie naszej prezydencji, która trwała od stycznia do czerwca. To wtedy wynegocjowaliśmy, że miliardy euro, ponad 180 miliardów euro będą przeznaczone na to, aby wzmacniać potencjał obronny Unii Europejskiej, ale przede wszystkim Polski, bo największa część z tych pieniędzy pójdzie właśnie do naszego kraju. Więc to bezpieczeństwo jest, ale pamiętajmy też o bezpieczeństwie ekonomicznym naszych rodaków. I to też jest istotne. Granica została zamknięta z dnia na dzień. Nikt nie mógł oczywiście przewidzieć, jak będzie ta wojna hybrydowa przebiegać, ale teraz otworzyliśmy te granice z pełną odpowiedzialnością, że jestem bezpieczny.
Poseł Krzysztof Truskolaski.
To, co pan sądzi, panie redaktorze, jeżeli wolno, to co pan poseł sądzi, że teraz ci nielegalni migranci, którzy próbowali forsować polską granicę z Białorusią, to będą przez przejścia graniczne próbowali przejść?
Oczywiście, że nie. Ale to pokazuje...
To w takim razie, jak będzie działała sprawa tego przepisu o zawieszeniu prawa do azylu? No, jeżeli oni forsowali, to im tego prawa słusznie odmawialiśmy. Państwo polskie odmawiało, popieraliśmy tę ustawę, przecież te rozwiązania, a teraz jak ci sami zechcą przejść przez przejście graniczne, to im się te wnioski będą przyjęte i oni będą otrzymywali to prawo pobytu, ochronę międzynarodową, to jest naprawdę pytania, które się pojawiają. Ale jeszcze jedna rzecz, muszę to skomentować jednym chociaż zdaniem. Tarcza Wschód, panie pośle, niech pan z tego nie robi jakiegoś wielkiego sukcesu, bo na razie niestety przykro mi to powiedzieć, chociaż wolałbym, żeby było zdecydowanie inaczej. To jest na razie projekt dosyć wirtualny.
Projekt, z tego co wiem, to w pierwszym etapie do 2028 roku, więc dajmy może jeszcze trochę czasu, panie pośle.
Cały czas, panie pośle, pracujemy nad
Tarczą Wschód. Proszę pojechać na granicę polsko-rosyjską z obwodem kaliningradzkim, zobaczyć, jak tam działa Tarcza Wschód. Zachęcam pana redaktora, a ja pana posła zapraszam, pojedźmy tam razem.
Panie pośle, oczywiście możemy pojechać na granicę, ale możemy pojechać również na granicę polsko-białoruską i pokażę panu, jak wzmocniliśmy barierę między Białorusią a Polską, która jest teraz nieprzekraczalna.
Ale czy na polsko-rosyjskiej, czy polsko-białoruskiej granicy liczę na wspólną konferencję prasową? Byłoby to co najmniej zaskakujące.
Pan powtarza, panie pośle, odnośnie granicy i tej zapory, tezę z waszych tam przekazów dnia, ale to, że ją nieco wzmocniliście, to wynikało z tego, że ona już była zbudowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby jej nie było, to byście nie mieli czego wzmacniać.
Ale była dziurawa, panie pośle, była dziurawa. Wystarczył lewarek samochodowy, widziałem to sam na własne oczy.
A teraz wystarczy podkop albo drabinka. Nie ma takiej zapory, której nie można przekroczyć.
Której wtedy nie było i teraz jest
i ona jest szczelna i której nie można przekroczyć. Ale warto zawsze wzmacniać.
Szanowni Państwo, jeszcze tylko do tych kwestii dyplomatycznych,
bo już
musimy kończyć, drodzy Państwo, powoli. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać, poseł Krzysztof Truskolaski między wierszami powiedział, że trwają jakieś rozmowy naszych służb dyplomatycznych ze stroną białoruską, na co liczę, że faktycznie takie rozmowy są i trwają jakieś negocjacje w sprawie ułożenia tych relacji. Pytanie do posła Jarosława Zielińskiego. Czy pańskim zdaniem jest szansa na choćby w jakimś stopniu normalizację tych stosunków polsko-białoruskich. Wiem, że temat panu jest bliski, chociażby ze względu na dochodzenie w sprawie obławy augustowskiej.
No, między innymi, ale to szeroki temat pan wywołuje, panie redaktorze, taki, no, powiedziałbym, dotyczący długofalowych kwestii związanych z przeszłością i przyszłością stosunków z Białorusią. Fluktuowały te stosunki w ostatnich latach także, zmieniały się nieco. Gdybyśmy wzięli ostatnich, powiedzmy, 15 lat, no to były pewne lepsze i gorsze okresy. No i jest pytanie, na ile można dzisiaj realnie oddziaływać na państwo białoruskie tak, żeby przeciągać w perspektywie dłuższej, oczywiście nie od razu, bo to jest niemożliwe dzisiaj przy takim ułożeniu stosunków z Rosją ze strony Białorusi, żeby Białoruś miała szansę jakby takiego kierunku prozachodniego. No, niestety dzisiaj przy tej obecnej władzy, przy władzy Łukaszenki to nie jest możliwe, ale może w przyszłości to będzie możliwe, więc trzeba gdyby to nie zagrażało bezpieczeństwu aktualnemu, może myśleć nad tym, jakieś sygnały dawać, szanse stwarzać. Tylko czy z tym reżimem Łukaszenki dzisiaj można o tym rozmawiać, to bardzo szczerze w to wątpię, czy to w ogóle ma sens. Ale taka perspektywa gdzieś powinna być brana pod uwagę, żeby oderwać Białoruś od Rosji, dać jej szansę na Zachód, tylko ona musi sama tego chcieć.
I ostatnie
część społeczeństwa białoruskiego na pewno tego chce.
Poseł Krzysztof Truskolaski.
Wraz z naszymi partnerami z NATO, między innymi Amerykanami, oczywiście takie rozmowy są prowadzone, jeżeli chodzi o uwolnienie więźniów politycznych. Tak jak zostali uwolnieni całkiem niedawno kilkanaście osób z niewoli białoruskiej, tak rozmawiamy, aby pan redaktor Poczobut również został uwolniony i mam nadzieję, że nasi partnerzy z Ameryki, nasze służby dyplomatyczne doprowadzą do tego w końcu, że z tej niewoli zostanie pan redaktor wypuszczony.
W grach politycznych w Polskim Radiu Białystok dyskutowali dziś poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A także poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję państwu za uwagę. Adam Janczewski, do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.